Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, studentów, którzy od kilku lat albo od paru miesięcy chcą pogłębiać swoją wiedzę, znajomość tego, co Słowo Boże mówi do nas. My od paru tygodni zajmujemy się i próbujemy zobaczyć genezę, powstawanie, rozwój nauki Kościoła o sakramencie pokuty. Zaczynaliśmy z księdzem Mirkiem, patrząc na to, co działo się, o czym pisze Pięcioksiąg. Potem ksiądz Grzegorz Bara nam pokazywał pisma proroków i pisma Kościoła. Ostatnio ksiądz Piotr Łabuda przybliżał nam tajemnicę tego sakramentu w świetle Ewangelii, a dzisiaj naszym wykładowcą jest ksiądz Robert Głuchowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I właśnie ksiądz Robert będzie próbował pokazać nam, ukazać i tajemnicę grzechu i pokuty, bo o sakramencie pokuty nie będziemy mówić, bo akurat o sakramencie pokuty chyba pisma apostolskie nic nie mówią wprost.
Tak, mówią, możemy powiedzieć, ogólnie o nawróceniu, pokucie, też grzechu, ale jeszcze nie w sensie, prawda, teologii sakramentu, którą później dopiero Kościół wypracował. Ale sama rzeczywistość, oczywiście wezwanie do nawrócenia i obecność właśnie też grzechu w życiu chrześcijańskim, co za tym idzie, pokuty, powrotu do Boga, to jest ten taki... klucz do tego zagadnienia.
Oczywiście nawrócenie wiązało się w pierwszej kolejności, w pierwszym kościele, z przyjęciem chrztu i z wyznaniem wiary, bo to była ta droga, którą podejmowali ci, którzy poznawali orędzie Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to miało być takie nawrócenie, które jest nawróceniem raz na zawsze. Natomiast potem przychodziło życie i życie pokazywało, że to raz na zawsze w przypadku człowieka nie zawsze się dokonuje. Święty Paweł napisze nam w liście do Rzymian, dlaczego czynię to zło, którego nie chcę, a nie czynię tego dobra, którego pragnę, prawda? Więc ta tajemnica nauki o grzechu, o nawróceniu będzie brzmiała w tych pismach. Księże Robercie, co o grzechu i pokucie możemy powiedzieć, przyglądając się, czytając teksty apostolskie?
No właśnie, to jest dobry punkt wyjścia, kiedy mówimy, że nawrócenie właśnie przypieczętowane chrztem świętym dokonuje się w życiu chrześcijanina raz na zawsze, nie? Ale już bolesnym doświadczeniem pierwszych chrześcijan w kościele apostolskich jest ponowne właśnie popadnięcie w grzech. W takiej sytuacji pokuta jest konieczna, jeśli chce się, pomimo tych swoich słabości, uczestniczyć w dobrach zbawienia. I dlatego też w pismach apostolskich, zarówno w Dziejach Apostolskich, jak szczególnie w pismach świętego Pawła, spotykamy wiele wezwań właśnie do pokuty. Piotr Apostoł zachęca na przykład Szymona Czarnoksiężnika w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich do skruchy. Odwróć się od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści.
Może ci odpuści.
Tak. W liście świętego Jakuba znajdujemy wezwanie skierowane do gorliwych chrześcijan, aby sprowadzali grzeszników z błędnej drogi. Bardzo piękny tekst. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy. Mamy też oczywiście wiele przykładów z życia działalności Pawła Apostoła. Może najbardziej w tym względzie takimi reprezentatywnymi tekstami to są listy do Koryntian, bo to właśnie z Koryntianami, jeżeli możemy tak powiedzieć, Paweł najbardziej się boksował. Ale właśnie w pierwszym liście do Koryntian na przykład znajdujemy taki wybuch radości apostoła, gdyż okazuje się, że Koryntianie okazali skruchę i gdy Tytus, współpracownik Pawła, przekazuje mu tą wiadomość, to Paweł pisze tak: a chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego. Nawet zresztą, gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu. Z drugiej strony Paweł Apostoł też martwi się, że może się okazać, iż niektórzy Koryntianie nie okażą skruchy i nie podejmą pokuty. W drugim liście do Koryntian pisze: oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty, rozwiązłości, której się dopuścili. A na przykład w bardzo osobistym liście Pawłowym, takim duchowym testamencie, drugim liście do Tymoteusza, znajdujemy takie wezwanie. A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym, powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy. A gdybyśmy takie wezwania właśnie w tym duchu jeszcze wymieniać, chociażby z Apokalipsy, te słynne listy właśnie do kościołów właśnie są takimi wezwaniami wprost do nawrócenia, do powrotu, do pierwotnej gorliwości i tak dalej.
Tam wciąż jest nawróć się, prawda? Nawróć się, wróć. Kto ma uszy, niechaj słucha. Gdybyśmy całościowo chcieli ten temat pokuty w pismach apostolskich umować, to co trzeba by było, księże profesorze, podkreślić?
No to właśnie Pawłowe ujęcie jest bardzo, bardzo ciekawe, bo wiemy, że przecież pokuta nie jest celem samym w sobie, ale ona ma jakoś otworzyć na nowo drogę do Pana Boga. A ta idea Pawłowa jest taka, że każdy człowiek, czy to poganin, czy wierzący, wyszedł od Boga. Grzech go tego Boga odcina. I teraz właśnie całe to dzieło nawrócenia, pokuty ma sprawić to, aby człowiek jakby na nowo do tego Stwórcy wrócił. Można by powiedzieć, że to jest troszkę taka teologia stworzenia tutaj przenika właśnie to Pawłowe myślenie. Właśnie powrót do tego Bożego jakby zamysłu dla człowieka, tego chrystusowego człowieka, właśnie przyobleczonego w Chrystusa, jak Paweł używa takich pięknych wezwań. To się kryje właśnie za tymi wezwaniami, prawda? Nawróćcie się do Boga, nawróćcie się do Pana.
Już niedługo Wielki Post i myślę, że w każdym Wielkim Poście, w Kościele wracamy właśnie do tego wołania apostołów. My podejmujemy pokutę, ale nie dla samej pokuty, ale właśnie po to, by nawrócić się, czyli zmienić wewnętrznie swoje myślenie. A święty Piotr?
No, mamy świadectwa, właśnie też w dziejach apostolskich, mowy świętego Piotra, w których też właśnie jest bardzo mocny ten akcent właśnie do wezwania, do nawrócenia. Z tym, że też warto jeszcze tutaj dodać, prawda, że to nawrócenie, to przemienianie swojego umysłu, jego sposobu myślenia, prawda, ale jest też w tych wezwaniach bardzo ukonkretyzowane takie wezwanie do odwrócenia się od zła. Od zła w konkretnych, prawda, czynach codziennego życia. Piotr, kiedy występuje po zesłaniu Ducha Świętego, to przecież jego pierwszym wezwaniem właśnie jest: nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia.
Mocne słowa, które byśmy, myślę, mogli wciąż powtarzać w różnych sytuacjach. Dobrze. Księże profesorze, już wiemy, że wezwanie do nawrócenia, no ale jeżeli ktoś się nie chce nawracać, albo też trudno mu to przychodzi, albo też deklaruje tylko słowami, ale życie coś innego pokazuje, to co wtedy? Jaką tutaj apostołowie mieli maksymę, jakie rozwiązanie?
No właśnie, to jest bardzo ciekawy aspekt tego zagadnienia, bo z jednej strony wezwanie do nawrócenia i w dużej części chrześcijanie ochotnie to dzieło nawrócenia podejmują, ale przecież wiemy, że już też w kościele pierwotnym były przypadki, prawda, że ktoś nie chce się nawrócić, nie chce zejść z błędnej drogi, prawda? Sam Chrystus, już wiemy, w Ewangelii czytamy to w 18 rozdziale, w tej tak zwanej mowie kościelnej, można powiedzieć, wyposaża przełożonych pierwszych wspólnot we władze udzielane napomnień, karania grzeszników, a nawet usuwania ich ze wspólnoty, gdyby nie okazywali żadnej skruchy. Święty Paweł natomiast w pierwszym liście do Koryntian właśnie na ten temat mówi tak. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Widzimy bardzo mocnego sformułowania tutaj Paweł używa wobec właśnie członka wspólnoty, który nie chce się nawrócić. Wzywa współbraci, prawda, aby wydali go szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha. W tym, co uderza, pomimo takich ostrych sformułowań tutaj Pawłowych, w tym stanowisku Pawła jest taka szczególna troska apostoła o ostateczne losy grzesznika. Wszystko, cała procedura, możemy ją nazwać karną, nawet najbardziej surowa, ma ostatecznie zmierzać do tego, by przyjść z pomocą grzesznikowi, aby go ocalić. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale że aby żył i się nawrócił. Co więcej, apostoł zdaje się czuwać osobiście nad tym, żeby gorliwość ludzi wymierzających karę winnym nie wzięła góry nad miłością bliźniego. Dlatego wydaje takie polecenie, czytamy w drugim liście do Koryntian. Niech już takiemu wystarczy kara wymierzona przez większość spośród was. Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. Dlatego napominam was, abyście jego sprawę rozstrzygnęli z miłością.
Ja jeszcze wrócę do tego takiego mocnego sformułowania, wydania takiego szatanowi, bo ksiądz profesor w swoim wykładzie podkreśla, że co to znaczy w ogóle ta formuła, bo moglibyśmy tutaj sobie przypisać różne złe skojarzenia, a tak naprawdę Pawłowi chyba o coś innego chodzi.
No w gruncie rzeczy to sformułowanie oznacza nieco innego, jak tylko karę wyłączenia grzesznika ze wspólnoty.
No to wtedy była kara, tak przepraszam, że wchodzę słowo, bo dzisiaj byśmy powiedzieli, no to co, że nas wyłączą ze wspólnoty, ale wtedy ci ludzie naprawdę
łączyło jakby z utratą więzi ze wspólnotą, z Chrystusem, z darami zbawienia. Ale jest też właśnie jakby inny aspekt tej rzeczywistości. Nie zawsze jednak istnieje możliwość usunięcia grzesznika ze zdrowej społeczności. Wtedy, mówi apostoł, należy się od niego odsunąć. Tak na przykład w liście do Tesaloniczan znajdujemy taką radę apostoła. Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie. Podobnie w liście do Rzymian, w 16 rozdziale, pod koniec sam tego listu takie wezwanie czytamy. Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich. A więc dla dobra wspólnoty, jej właściwego ducha, można powiedzieć, właśnie Paweł radzi, aby odsuwać się od takich ludzi, takich współbraci, którzy nie chcą się nawrócić, głoszą błędne nauki i tak dalej. Prawda? Ale też zauważamy, że ciągle ci grzesznicy nazywani są braćmi, i skoro zejdą ze złej drogi, znów wszyscy się do nich oczywiście zbliżą.
Zróbmy chwilę muzycznej przerwy i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę o pokucie, o nawróceniu w pismach apostolskich.
Błagania i prośby moje, pokaż mi. tak jak może. Pokaż mi miłosierdzie Boże, pokaż mi Boże miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, pokaż mi miłosierdzie swoje.
Wiekuista Trójco dobry Boże, litość Twoja jest niepoliczona, a więc ufam tak niezbicie w miłosierdzia Twego Boże.
Pokaż mi miłosierdzie Boże, pokaż mi Boże miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Usłysz błagania i prośby moje, pokaż mi miłosierdzie swoje. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie, rozsławiana jest po świecie całym. Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie. Pokaż mi miłosierdzie, Panie, pokaż mi Boże miłosierdzie swoje według litości serca Jezusowego. Błagania i prośby moje, pokaż mi miłosierdzie swoje. Pokaż mi Boże miłosierdzie swoje, litości serca Jezusowego. Błagania i prośby moje, pokaż mi miłosierdzie swoje.
Po przerwie muzycznej wracamy. Przypominam, że tym, który dzisiaj nas prowadzi, z naszym przewodnikiem po nawróceniu i pokucie w kontekście pism apostolskich, jest ksiądz profesor Robert Głuchowski. Dziękujemy za jego obecność i pracę i troskę o nas jako studentów. Ja jeszcze wrócę, księże profesorze, do takich konkretów, bo w wykładzie znajdują się te przytoczone teksty i z listu do Efezjan, i z listu do Tesaloniczan, teraz już nie pamiętam do końca, ale chodzi mi o to, że czasami możemy powiedzieć nawróć się, zmień się, no ale to znaczy co mam zmienić? O co apostołom chodzi? O jakie konkretne rzeczy? Bo wydaje mi się, że w tej wspólnocie pierwotnego Kościoła oni wskazywali na konkretne sprawy, które wcale nie straciły swojej aktualności i dzisiaj.
No ale rzeczywiście właśnie, to już wspomnieliśmy o tym, że decyzja zerwania ze złem musi mieć konkretne życiowe przełożenie. I Paweł wyraźnie nawiązuje do powszechnie znanych grzechów, które popełniali głównie poganie, ale niejednokrotnie pociągały również chrześcijan, możemy tak powiedzieć. I na przykład w liście do Efezjan czytamy takie wezwanie: słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
I rozwija też tę myśl, i też ten tekst jest w wykładzie, te żądze, czyli zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach, i Paweł wymienia.
Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem, a więc spotykamy, można powiedzieć, takie katalogi grzechów. Paweł wprost upomina właśnie grzeszących i nie są to jakieś tylko ładne, okrągłe słówka, tylko wprost wytykanie konkretnych czynów.
No i nazywa to wszystko bałwochwalstwem, bo dzisiaj czasami tego jakoś do końca nie rozumiemy. Oddawanie cześć bałwanom, bożkom, to nie tylko budowanie jakichś posążków, ale to właśnie to, co czasami nas zwodzi i pociąga, i za bardzo nie mamy ochoty z tego zrezygnować. Czy to będą pieniądze, czy to będzie władza, czy to będzie to, co...
Wszystko, co odciąga nas od prawdziwej czci Boga. Tak?
No właśnie. Kara, pokuta, w tej trosce o dobro brata, siostry na jakiś czas ukaranego, jak już to ksiądz podkreślał, towarzyszy troska o dobro duchowe. I też święty Paweł, no, ksiądz profesor przytacza tekst z Koryntian, no tam Paweł rzeczywiście dużo pracował. Dlaczego tak ważne jest, by tę jednostkę chronić, by dbać o to, by żadna z sióstr, żaden z braci no, nie szedł tą drogą złą? Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza
całe ciasto, no mówi właśnie. Paweł, tak używa tego sformułowania, mając świadomość, prawda, że nawet pojedynczy grzesznik w wspólnocie, no możemy tak powiedzieć obrazowo, ciągnie tą całą wspólnotę w dół. Zresztą znana duchowa prawda, mój grzech ciągnie w dół cały Kościół, moja świętość go jakoś do Boga przybliża. I tolerowanie grzesznika w zdrowej wspólnocie mogłoby się okazać fatalne w skutkach dla całej społeczności. Mhm. Innymi słowy, ta troska o dobra całej wspólnoty przy wymierzaniu kary jednostkom ukazuje taki eklezjologiczny charakter tych praktyk, które możemy nazwać penitencjarnymi w pierwotnym Kościele.
A gdybyśmy właśnie mówiąc o tych praktykach penitencjarnych, czyli tych praktykach pokutnych, wymierzania jakiejś kary, to będzie pewnie w pierwszym kościele bardziej, kościele III wieku, IV widoczne, ale czy w dziejach apostolskich albo w pismach Pawła czy innych apostołów możemy odnaleźć takie konkretne przykłady?
No mamy bardzo, że możemy tak powiedzieć, drastyczne przykłady Bożej kary. Tutaj klasycznym przykładem jest małżeństwo Ananiasz i Safira z V rozdziału dziejów apostolskich, których dosięga kara śmierci. Oraz na przykład klątwa rzucona na wspomnianego już Szymona Czarnoksiężnika w 8 rozdziale dziejów apostolskich.
Myślę, że my możemy do tych tekstów sięgnąć i te teksty dziejów apostolskich przeczytać, bo tam mamy wyraźne wyjaśnienie, co robili ci ludzie i ta kara rzeczywiście jest wyjątkowo surowa. A święty Paweł, bo też możemy chyba znaleźć takie przykłady u świętego Pawła.
Tak, oczywiście tutaj Paweł z listów Pawła, prawda, wynika, że były przypadki, prawda, że owi grzesznicy są ze wspólnoty wyłączani, właśnie odsuwani, oczywiście ku ich nawróceniu. Ale zawsze właśnie też tak w duchu miłości, ten piękny tekst z Galatów, bracia, gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności, sprowadźcie takiego na właściwą drogę. A w pierwszym liście do Tymoteusza na przykład czytamy: niektórzy, odrzuciwszy je, proroctwa, ulegli rozbiciu we wierze. Do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, ażeby się oduczyli bluźnić. Taki wyrok Pawłowy. Znowuż czytamy to sformułowanie właśnie: przekazałem szatanowi. Mhm. Ale oczywiście kara ma wyraźny charakter czasowy i leczniczy, aby się oduczyli bluźnić. Podobnie brzmi polecenie z 2 listu do Tymoteusza, z 2 rozdziału. Z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwał się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. A więc nawet z listu właśnie do Tymoteusza mamy imiona konkretnych chrześcijan, którzy właśnie trwają w grzechu, a Paweł czyni wszystko, aby weszli na nowo na drogę nawrócenia.
Jeszcze na koniec taka refleksja i to też ksiądz wypisał to w swoim wykładzie, mianowicie, że może ta motywacja nawrócenia nie jest taka najznośniejsza w odniesieniu do kary, prawda, ale skuteczna. I tak mi się przypomniało, że przecież Kościół, rozróżniając w tej postawie pokuty człowieka, który się spowiada, dzisiaj w swojej teologii mówi o dwóch rodzajach żalu. Ten doskonały z miłości
do Pana Boga, tak.
I ten niedoskonały z obawy
przed karą. Tak.
I co więcej, ten ostatni wskazuje, jest wystarczający.
Można powiedzieć, że mówimy tu dużo o karze, jakby straszeniu, prawda? Ale oczywiście dotyczy to jakichś drastycznych, jeżeli możemy tak powiedzieć, przypadków. ludzi, którzy nie mają tęsknoty za Bogiem, ale niech ich odstrasza od złego przynajmniej wizja kary. To też jest tutaj właśnie w tej Pawłowym spojrzeniu właśnie bardzo, bardzo przyjmujące i ciekawe.
Bardzo dziękuję za czas poświęcony. Ksiądz Robert dzisiaj troszkę nie w dyspozycji, więc życzymy zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Natomiast jakie pytanie postawimy dzisiaj naszym studentom?
Pytanie jest dosyć proste. Jakie imiona nosiło małżeństwo, o których czytamy w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, a za swój grzech zostało ukarane śmiercią?
Ksiądz Robert jest wyjątkowo łagodny i bardzo proste pytania zadaje, ale dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Oczywiście przypominam, że tekst wykładu dostępny jest na stronie Gościa Niedzielnego, tam też przysyłamy odpowiedzi. Również możemy tego wykładu odsłuchać nie tylko w niedzielę, ale też wieczorem w poniedziałek. No i znaleźć go też na stronie Radia RDN Małopolska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Radiowo-internetowe studium biblijne.